Аудио.
Визуальны.
Dzień dobry lub dobry wieczór, tu Karol Szafraniec, jestem kulturoznawcą, filmoznawcą, edukatorem filmowym, a to jest podcast audiowizualny, w którym opowiadamy o kinie i szeroko rozumianej kulturze audiowizualnej, o tym, co się słucha, co się ogląda i jak to się czasami łączy. A dzisiaj bardzo specjalny odcinek, odcinek poświęcony i Wojciechowi Jerzemu Hasowi, odcinek, który bazuje na materiałach nagranych w zeszłym roku, w 2025 roku, a to dlatego, że ten odcinek jest pewnym podsumowaniem, które planowałem od dawna, podsumowaniem stulecia Wojciecha Jerzego Hasa. Jest to odcinek przewrotny, ponieważ w tym roku, czyli 2026, mamy sporo rocznic związanych z polskim kinem, ale Wojciech Jerzy Has jakby już przeszedł przez to swoje stulecie. Teraz mamy stulecie Andrzeja Wajdy i wydaje się, że jesteśmy już troszkę po tym celebrowaniu Wojciecha Jerzego Hasa, a to jest jednak reżyser, który moim zdaniem jest niezwykle ciekawy i myślę, że również po tym okresie, kiedy go tak celebrowaliśmy, po tym jego roku warto wciąż zwracać na niego uwagę, więc właśnie tak przewrotnie postanowiłem podsumować stulecie Wojciecha Jerzego Hasa już w roku kolejnym, żeby zastanowić się nad tym, co jest takiego w tej twórczości, co sprawia, że warto o niej nie zapominać, warto wciąż ją zgłębiać, warto do Hasa wracać, ewentualnie Hasa wciąż na nowo odkrywać. I też zastanowić się nad tym, jak Has ma się do polskiego kina, jak Has ma się do światowego kina. W tamtym roku było sporo wydarzeń poświęconych temu reżyserowi. Przede wszystkim były retrospektywy i te retrospektywy są znaczące, ponieważ mogliśmy wreszcie zobaczyć Hasa w całości. Wszystkie jego filmy są już zrekonstruowane bardzo pięknie. Można zobaczyć tę twórczość nie jako poszczególne elementy, ale jako coś spójnego z jednej strony, a z drugiej strony bardzo ciekawie zmieniającego się w czasie, a to jest reżyser, który miał niezwykle przemyślany styl, niezwykle przemyślaną treść, którą chce przekazać i to, jak bardzo jego kino było przemyślane, jak bardzo było osobne, świadczy z jednej strony o jego wybitności, ale też świadczy właśnie o tym, że jest to coś takiego, co istnieje jako też coś więcej niż tylko suma poszczególnych elementów. Warto się też zastanowić nad tym, czy Hasa widzimy inaczej po tamtym jego roku, ponieważ oczywiście o Hasie wiele napisano, o Hasie wiele powiedziano, ale tak naprawdę myślę, że coś nowego się otworzyło, że to pokazywanie Hasa w tamtym roku, pokazywanie go nie tylko w Polsce, ale pokazywanie go także za granicą, szukanie porozumienia między jego kinem i innymi kulturami, innymi światami. Has jest oczywiście twórcą znanym na świecie, ale przede wszystkim znane są takie filmy jak Pętla, jak oczywiście Rękopis znaleziony w Saragossie, czy Sanatorium pod Psydrą, ewentualnie te bardzo późne produkcje, z których ostatnia też była koprodukcją. Ale Has tak całościowo, także z tymi filmami, które dotykają bardzo polskich tematów, myślę, że dopiero teraz mógł być naprawdę w pełni pokazywany, mógł być w pełni poznawany. I myślę, że także w Polsce wiele osób dopiero teraz mogło nawet te najbardziej znane filmy zobaczyć w kontekście tych rzeczy mniej znanych. No i cóż nam się tutaj otwiera? To pytanie zadaję teraz i ten odcinek opublikowany jest 1 kwietnia 2020. 2026 roku, czyli dokładnie w 101. rocznicę urodzin reżysera, bo on się właśnie 1 kwietnia urodził 1925 roku w Krakowie. Zaczynamy 101. rok pamiętania o Wojciechu Jerzym Hasie. A w tych wszystkich wspomnieniach, tych opowieściach i analizach związanych z postacią Wojciecha Jerzego Hasa będą mnie wspomagać w tym odcinku dwie osoby. Z jednej strony ekspertka FINY, czyli Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego Katarzyna Wajda. Kasia jest znakomitą ekspertką od kina polskiego, ma też dostęp do wielu archiwaliów, do wielu materiałów, które pomagają pogłębić pewien kontekst i opowiadała też o Hasie na retrospektywach, które odbywały się w Polsce, na różnych pokazach, ale też opowiadała w Hiszpanii, w Alicante i trochę tymi wrażeniami się podzieli. A drugą osobą, która pojawi się w odcinku, jest koreańska reżyserka Kim Hee-jung, czyli reżyserka reżyserka, która tworzy w Korei Południowej, ale studiowała reżyserię w Polsce, w łódzkiej filmówce i była studentką Wojciecha Jerzego Hasa. Moje spotkanie z Kim Hee-jung wiązało się z tym, że ja też miałem przyjemność opowiadać o Wojciechu Jerzym Hasie we wrześniu 2025 roku właśnie w Korei Południowej. Tam była pełna retrospektywa Hasa, zorganizowana w Seulu i w Gwangju. W Gwangju, w jednym z najstarszych kin Korei Południowej. Było to bardzo ciekawe. Współorganizatorem tej retrospektywy był Instytut Adama Mickiewicza i właśnie na zaproszenie Instytutu mogłem pojechać tam, żeby troszkę o Hasie opowiedzieć przed kilkoma filmami. Te spotkania były powiązane też z dyskusją z publicznością. Te dyskusje trwały około 2 godzin, były bardzo interesujące, związane z mnóstwem pytań co do tego kina, ale też okazało się, że Has jest bardzo ciekawy i bardzo intrygujący dla osób stamtąd, a Kim Hee-jung jako osoba, która u Hasa studiowała, również występowała podczas tej retrospektywy i również opowiadała swoje wspomnienia i swoje rozumienie Wojciecha Jerzego Hasa. Bardzo ciekawa postać i z nią tutaj też porozmawiam i myślę, że Kim Hee-jung jeszcze powróci w moim podcaście, bo rozmawialiśmy nie tylko o Hasie, rozmawialiśmy także o jej twórczości i ona znajdzie swoje miejsce w audiowizualnym w przyszłości. No ale właśnie, 2025 rok, rok Wojciecha Jerzego Hasa. Jakie są wspomnienia Kasi Wajdy z tego czasu? Jak podsumowuje to, co o Hasie dowiedzieliśmy się? Co z jej strony w tej twórczości jest najciekawsze? Co najciekawsze się jeszcze okazało przy ponownym oglądaniu? Oddaję jej głos.
Katarzyna Wajda. Jestem historyczką kina i na co dzień pracuję w Filmotece Narodowej Instytucie Audiowizualnym. Dla mnie bardzo takie optymistyczne jest to, że ten nasz Has jako klasyk okazał się bardzo żywym klasykiem. Że to nie jest tylko, nie patrzymy na to kino z takim spojrzeniem właśnie historyków kina, że to jest klasyka, czy to jest jakiś kanon. Bo często bywa tak, że ten kanon jest już troszeczkę taki, nie powiem, że on się starzeje, ale nie wszystko jest z nim do oglądania, prawda? Czyli jakby przyjmujemy, że to jest coś, co ma już swoje miejsce w historii, ale niekoniecznie oddziałuje na współczesnych widzów. A tutaj przy okazji roku Hasa i zwłaszcza retrospektywy, okazało się, że to jest żywy klasyk, że nie tylko właśnie te nowe pokolenia mogły obejrzeć całość tego fabularnego, chociaż też pokazywaliśmy przecież prawie cały drabek dokumentalny, co jest też bardzo istotne. I to, że one były w większości, no u nas, to jest moja perspektywa jako prowadząca jakby tę retrospektywę u nas w Iluzjonie, i ona była chronologiczna. I to też było niezwykle ciekawe, takie systematyczne oglądanie tych filmów po kolei, żeby widzieć, jak się właśnie kształtuje ten styl. A to, co dla mnie było niezwykłe bardzo, to jest jedno z tych odkryć tego roku jubileuszowego, hasowego, to jest to, jak niezwykle te filmy się sobie przeglądają. To jest, bo oczywiście, prawda, widzimy te takie już stereotypowe elementy tego stylu hasowskiego, ten oniryzm, te elementy rupieciarnia, okno, upływ czasu, ale też takie niezwykłe, mniej więcej to jest tak pewnie na poziomie takim filmem, gdzie to jest bardzo wyraźnie widoczne, to jest rozstanie. Gdzie rzeczywiście Has trochę przegląda się w lustrze, to jest lekko krzywe lustro, trochę bawi się swoim kinem, trochę puszczając do nas, którzy widzieliśmy 3 poprzednie filmy, trochę puszczając oko. I bardzo lubię takie przejścia pomiędzy tymi filmami. To jest bardzo ładnie, dobrze widoczne w Jak być kochaną, bo wcześniej mamy Złoto, gdzie Barbara Kraftówna, która właśnie tą rolą jakby dołączyła do tej aktorskiej rodziny Hasa, gra barmankę taką bardzo tajemniczą, więc widzimy ją, ona się nie pojawia właśnie po tamtej drugiej stronie baru. Natomiast pierwsze ujęcie Jak być kochaną, z nią już w roli głównej, to jest jej bohaterka, nazwijmy ją ciągle Felicją, mimo że wiemy, że to nie jest Felicja, gdzie ona siedzi po drugiej stronie baru, jako klientka w barze przy lotnisku. I mnie to przejście się niezwykle podoba. Bardzo lubię takie elementy tego kina. Kina, które właśnie po tych kilkumiesięcznych seansach, bo tyle trwała retrospektywa, które objawiło mi swoją do tej pory niezauważaną, ale przynajmniej nie w takim stopniu, stronę, że one są, bo to już widzieliśmy, że ironia u Hasa, ale poczucie humoru. Że tam jest bardzo dużo zabawnych scen, w inteligentny sposób zabawnych, chociaż w większości przypadków, nawet jeżeli się świetnie bawimy, czy dobrze bawimy, czy są sceny, które nas rozśmieszają, to jednak na końcu Has robi taki zwrot, taką woltę i ściska nas za gardło, prawda? To jest na przykład najlepszym tego przykładem, to jest pewnie Wspólny pokój, w który oczywiście jest smutny, no bo wiemy, że bohater umiera na gruźlicy, jak to młody poeta kiedyś, ale jest tam mnóstwo takich zabawnych scen, ale to ostatnie ujęcie po śmierci Salisa, kiedy dziadzia grany przez Chałupkę, patrząc w kamerę, mówi czy pyta, umarł? I to wszystko. I to jest mistrzostwo Chałupki, że my nie wiemy, czy tam jest znak zapytania, czy tam jest kropka. Prawda? A to jest bardzo ważne, jaki znak przystankowy jest. I to się pojawia chociażby w Złocie. To jest przecież w tym najcudowniejszym, najbardziej komediowym filmie, czy Rękopisie znalezionym w Saragosie, prawda? Że on jest, ciągle mamy tę cudowną grę, podwójną iluzję w tym filmie, ale mamy to bardzo niejednoznaczne zakończenie. Nie wiemy tak naprawdę, co się na końcu dzieje. I to jest zakończenie Hasa, ponieważ Tadeusz Kwiatkowski jakby w scenariuszu to rozwiązał. To jest koniec tej maskarady, prawda? Koniec gry. Księżniczki maurytańskie są w ciąży. Dynastia Gomelezów może próbować odbudowywać kalifat. I tyle, prawda? A nasz bohater, Alphonse Van Worden, cieszy się, że to już wszystko, że to już koniec. No u Hasa to jest inaczej, prawda? I jakby ta niejednoznaczność właśnie, która no kontrastuje z tym, z tą jedną taką pogodną tonacją tego filmu. Więc to jest właśnie to, że na filmach Hasa można się śmiać. I cudownie śmieje się w kinie, bo to jest też to, że oglądaliśmy, bo oczywiście te filmy są dostępne legalnie, prawda, na platformach, ale myślę, że akurat Has, patrząc na dzisiejszy, na to, jak dzisiaj oglądamy kino, na te różne sposoby, no pewnie widząc, że oglądamy jego film na komórkach, no pewnie by wpadł w furię, bo to jest zdecydowanie i tak naprawdę w kinie, no to są banały to, co teraz mówię, ale to są rzeczywiście filmy robione z myślą o dużym ekranie, filmy, gdzie duży ekran pozwala zobaczyć to piękno kadru, kompozycję, wspaniałą scenę formalną, która jest we wszystkich jego filmach, i to, że kino jest wspólnotowym jednak doświadczeniem, że jednak jak się ogląda te filmy w grupie, wśród innych ludzi, no to wtedy się częściej śmiejemy, niż śmialibyśmy się w domu. Więc to wspaniale, że te retrospektywy były, że były chronologiczne. I one też, to co jeszcze jedna taka bardzo istotna rzecz przy tej okazji dla mnie, to kolejne odkrycie, to jest to, jak bardzo aktorskie to jest kino. Wbrew pozorom, prawda? Paradoksalnie, bo też myślę, że ten rok Hasa pozwolił nam trochę zerwać z pewnymi stereotypami. takimi powiedzmy, więcej niż kanonicznymi odczytaniami, prawda, że mamy tutaj jakieś formułki, które nam pasują do tego kina. I ten jeden z tych stereotypów to jest ten has demiurg absolutny, który ma te swoje scenopisy, prawda, które są takim żelaznym rozkładem jazdy i on nie oczekuje od swoich współpracowników, a zwłaszcza od aktorów, że on nie oczekuje żadnej inwencji, prawda, żadnego wkładu kreatywnego, bo on wie, co oni mają mu zagrać. A właśnie, kiedy sobie przejrzymy te scenopisy, chociaż to muszę powiedzieć tak, to jest taka uwaga na marginesie, że byłam trochę rozczarowana, jak pierwszy raz zobaczyłam scenopis rękopisu znalezionego w Saragosie, taką legendę, prawda, bo gdzieś czytałam, że no tak, że to jest opasły tom, gdzie są rozrysowane wszystkie ujęcia. No być może gdzieś jest taki scenopis, ale w Archiwum Filmoteki jest scenopis, który jest po prostu z maszynopisem. Bez żadnych grafik, prawda, żadnych rysunków reżysera, ale rzeczywiście tam są niezwykle precyzyjnie opisane ruchy kamery. Łącznie z tym, prawda, o ile stopni odchyla się kamera i w której sekundzie od początku ujęcia ma się pojawić muzyka ilustracyjna na przykład. Więc tutaj rzeczywiście jest ta precyzja, ale jak sobie porównamy scenopis z gotowym filmem, to nie jest taki żelazny rozkład jazdy, że są odejścia od planu i są różnice, jeżeli chodzi na przykład o sposób rozegrania pewnych scen, prezentacji postaci chociażby. Widać, że tutaj właśnie aktorzy dostawali tutaj duże pole do popisu, że Has się dawał przekonywać do ich pomysłów. To świetnie widać, no właśnie, rękopis jest dobry na wszystko. Absolutnie. Zobaczyłam dopiero teraz na dużym ekranie, bo po raz pierwszy zobaczyłam w tym roku rękopis na dużym ekranie. Jest taki cudowny moment w tej opowieści Avadoro, czyli naczelnika cyganów, o jego właśnie relacji z kawalerem Toledo, granym przez Bogumiła Kobielę. I tam jest fantastyczny ten moment, kiedy kawaler właśnie pod wpływem rzekomego kontaktu ze światami postanawia odbyć pokutę. I jest to ten cudowny moment, kiedy Kobiela ubiera się w ten strój pokutny i zarzuca sobie taki sznur pokutny, po prostu jak szal na szyję. No jestem pewna, to nie wymyślił tego Has absolutnie. W ogóle to inaczej wygląda w scenopisie, że to był pomysł aktora. Wiemy, prawda, o pomysłach, które podsunęła Barbara Kraftówna właśnie, jak być kochaną, który jej pozwolił budować postać, a przypomnijmy, ten film jest właściwie, to jest taki aktorski master shot, prawda, bardziej monodram, bohaterka, która nie schodzi z ekranu, więc tak, Has świetnie współpracował z aktorami. Też to, co mnie bardzo ujęło właśnie, jak oglądałam te filmy po kolei i widziałam te postacie, które się pojawiają na ekranie, to jest ta jego wierność, może to jest dobre słowo, wobec aktorów, to tworzenie tej swojej aktorskiej rodziny, w skład której wchodzi nie są tylko te duże nazwiska właśnie z Gustawem Holoubkiem, czy chociażby z Barbarą Kraftówną na czele, ale to jest duża grupa aktorów, którzy pojawiają się na drugim, trzecim, dalszym planie. Aktorów, którzy byli w dużej mierze aktorami pozawarszawskimi. Chyba myślę sobie, nie chcę tutaj stawiać takiej bardzo, bardzo jednoznacznej tezy, ale wydaje mi się, że Has należał do tej grupy reżyserów, przynajmniej tej ligi, przepraszam za określenie, która rzeczywiście wychodziła poza aktorów stołecznych, warszawskich, i te postaci, które się właśnie, ci aktorzy, nazwijmy to prowincjonalni, czy pozawarszawscy, którzy mają swoje rulki albo świetne, wyraziste epizody, takie jak chociażby Irena Netto, czyli ekscentryczna właścicielka pensjonatu w Kowadis w Pożegnaniach, czy też debiutująca u Hasa Irena Orska, krakowska aktorka, która będzie pojawiała się aż do sanatorium pod Klepsydrą. I właściwie jak się patrzy na nią, to są, mówię, małe role, ale one są absolutnie do zapamiętania, zwłaszcza kiedy się je ogląda w kinie. A moje takie największe odkrycie, to nawet nie odkrycie, bo to jest rzecz oczywista w kontekście twórczości Hasa, ale coś, co mnie tak uderzyło może, to jest to wspaniałe zjawisko. Myślę, tutaj mówię jako historyczka polskiego kina, to wspaniałe zjawisko, które nam się zdarzyło i to było tych dwóch panów H, czyli Wojciech Jerzy Has i Gustaw Holoubek, bo to było naprawdę niezwykły tandem artystyczny, też pokazujący to, co mówił inny mistrz, Andrzej Wajda, czyli że nie ma małych ról, są tylko nieuważni reżyserzy. I oczywiście ta uważność Hasa wobec właśnie Ireny Netto, czy Ireny Orskiej, to jest raz, ale który pozwalał im, dawał, materiał był na wyjściu niewielki pozornie, a z czego robiło się wielkie, małe kreacje. To podobnie w przypadku Holoubka, bo przecież Gustaw Holoubek zagrał w kinie Hasa dwie główne role, prawda? Czyli ta pętla od pętli, która była tak naprawdę ich wspólnym debiutem, do Nieciekawej historii, czyli to są, mój Boże, dwie dekady, prawda? Ponad dwie dekady, a pomiędzy tymi były mniejsze role właśnie wspomnianego dziadzi we wspólnym pokoju, Mirka w Pożegnaniach, gdzie się pojawia pod koniec, ale wszyscy pamiętamy też ten cudowny dygatowski dialog, prawda? Kiedy ciotka pyta, gdzie byłeś, nic po niu, ciotka hrabina, a on mówi, bawiłem się z kotkiem. Co ty opowiadasz? Im dłużej to trwa, tym częściej bawię się z kotkiem. No cudowny jeszcze fustek Gustawa Holoubka. Moja ulubiona rola to jest właśnie mecenas Renert w Rozstaniu, który jest w ogóle takim moim, jednym z ulubionych obok rękopisu filmów Hasa. No, cudowny Velázquez, prawda? Ale mamy też i drobne role, no będzie chociażby sędzia śledczy w Pismaku. Symbolicznie pojawi się Holoubek w ostatnim filmie, czyli w Niezwykłej podróży Baltazara Kobera jako głos. Mhm. Alchemika Kammerschulzego, którego grał Michel Lonsdale. Więc jakby, no właśnie, kilka ról, każda inna. Oni są absolutnie. I to, jak Holoubek właśnie gra miną, znaczy to jest, na przykład Nieciekawa historia była dla mnie jednym z takich odkryć, absolutnie. Jakby to jest, oglądamy przez dwie godziny właściwie oglądamy jego, który się przemieszcza po wnętrzu, czy po wnętrzach. Słyszymy ten jego monolog, ale to jest fascynujące, absolutnie. Więc to jest tak, dla mnie takie, że chyba nie docenialiśmy tego. Znaczy, oczywiście Gustaw Holoubek, legenda przede wszystkim polskiego teatru. Często się mówi, że właśnie niewykorzystany przez kino, ale jednak wydaje mi się, że ta współpraca z Hasem, para Krakusów, jak sami o sobie mówili, że to było coś absolutnie wyjątkowego w polskim kinie. Oczywiście możemy sobie tutaj gdybać, spekulować, no, gdyby Has mógł zrobić filmy, których nie zrobił, gdyby mógł jeszcze w latach 90. być czynnym reżyserem, a nie tylko nauczycielem w łódzkiej filmówce, ale wydaje mi się, że to, co jest, to już jest powód do naszej radości, bo te filmy, powtórzę, one się nie starzeją. To nie jest, co więcej, jasne, tutaj muszę przyznać szczerze, że się nie, nie przekonałam się do dwóch ostatnich filmów, nawet widzianych na dużym ekranie, czyli i do Osobistego pamiętnika grzesznika, przez niego samego spisanego, i do Niezwykłej podróży Balthazara Cabré. Jakby już mi ta konwencja, ta teatralizacja tego kina, ono już jest tutaj, ono chociaż doceniam na przykład zdjęcia Grzegorza Kędzierskiego, zwłaszcza te piękne kadry w Osobistym pamiętniku, ale takim odkryciem i też nie tylko dla mnie, bo byłam na sali, to jest Złoto Hasa. Film, który jest uważany, trochę właściwie, trochę jakaś taka pomyłka, właściwie nie wiadomo, co to jest, nie wiadomo, jak to opisywać, prawda? Nie wymienia się tego filmu, jak się mówi o Hasie, pewnie o hasowskim kanonie. Nagle się okazuje, że to jest właśnie, to jest surrealistyczne, to jest ironiczne, to jest zabawne. Właśnie widzi się, zwłaszcza jak się przeczytało, tak jak ja, scenariusz i scenopis, widzi się te momenty, kiedy Has pozwolił aktorom na improwizację albo jakieś własne pomysły. I ta wizualność, czy w ogóle, to tak anegdotycznie, mój kolega z biura, 20-parolatek, który w ogóle pierwszy raz widział te filmy, i on po Złocie mówi: Kasia, ale tam są sceny jak z Duny. Bo tam rzeczywiście jest scena, kiedy bohater, ten chłopiec tajemniczy, kiedy jedzie ze swoim zwierzchnikiem na teren tej kopalni odkrywkowej, no, ta przestrzeń to na pewno jakiś statek powietrzny, prawda? Na tej pustyni, więc absolutnie to nawet ten has mniejszy, nagle okazuje się, że to jest niezwykle ciekawe kino. I to, co jest też dla mnie tutaj też to zderzenie perspektyw, bo ja widziałam te filmy po raz kolejny, właśnie za każdym razem coś nowego. Nawet wydawało mi się, że już, bo Jak być kochaną widziałam w kinie kilka razy, ale nawet w tym roku, oglądając po raz kolejny, zaintrygował mnie motyw rękawiczki. Dlatego, że Felicja, nazywajmy ją Felicją, bo tak się jednak przyjęło, że Barbara Kraftówna w samolocie ma tylko jedną rękawiczkę założoną. Prawą rękę ma nagą. I zastanawiałam się, tam się w ogóle w filmie pojawia motyw rękawiczki, czy w ogóle jakiś taki ładny symbol, prawda, rekwizyt, który da się odczytywać. I po seansie rozmawiałam ze swoją przyjaciółką, która w przeciwieństwie do mnie jest palaczką. I ona mówi: Niesu, ja myślę, że to jest bardzo pragmatyczne wyjaśnienie. Po prostu Felicja, w latach 60. można było palić w samolotach. Ona pali podczas lotu, a dym bardzo mocno wsiąga w skórę i bardzo trudno wywabić, więc dlatego ona po prostu ściąga, żeby nie zniszczyć. Więc nie ma z tym nic tajemniczego. Tak, ale mówię, to są drobiazgi, ale dla mnie jakby satysfakcją było jakby patrzenie, że jest na przykład cała grupa chodząca przynajmniej u nas do Illusion na te pokazy, która słucha tego, co ja i Piotrek Śmiałowski mówiliśmy przed filmami, która potem czyta książki, prawda, o których mówiliśmy, i która po seansie opowiada, jakie to na nich wrażenie zrobiło, prawda, że to jest właśnie, chociaż po tym Złocie, że mi się to naprawdę podobało. I to jest też dla mnie niezwykłe, bo to też zmienia naszą perspektywę, mówię naszą, czyli ludzi, którzy się zajmują zawodowo kinem, bo myślę, że to nie jest, znaczy jest mniej istotne z punktu widzenia właśnie żywotności pewnej twórczości, to ile mądrych książek powstanie na jej temat, niż to, że właśnie, że ludzie przychodzą, oglądają i przeżywają. Dla mnie takim niezwykłym momentem był weekend z Hasem w Alicante. To był taki projekt właśnie dla Polonii hiszpańskiej. Pokazaliśmy cztery filmy, od Pożegnań przez Jak być kochaną, rękopis sędziów w Saragoście i właśnie Nieciekawą historię. I po seansie Jak być kochaną taka para młodych ludzi spytała mnie, a jak pani myśli, a dlaczego on skoczył? I mnie uderzyło to, bo oczywiście mamy bardzo mądre książki i tekst na temat twórczości Hasa i na temat tego filmu, prawda, wpisujący go w przeróżne konteksty, być może mała moja złośliwość, o których nawet, konteksty, o których nawet sam Has by nie pomyślał, prawda, odwołując się do lektur, których on nie znał, ale nagle tutaj właśnie pojawiają się tacy nadzwidzowie, prawda, którzy jakby wnoszą swoje emocje, swoją wrażliwość i oni zadają pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi, bo ja nie wiem. I uświadomiłam sobie, że nikt sobie nie zadawał takiego pytania, prawda? Znaczy pamięć, pospamięć, trauma pamięci, prawda? Więc to było dla mnie takie niezwykle ciekawe. W ogóle ten weekend w Alicante, który mi uświadomił właśnie niezwykłą żywotność tego kina. Bo tam naprawdę były osoby, które nazwisko Has, i w tym nie ma nic złego, bo mówię, my siedzimy w swojej bańce takiej filmoznawczej, prawda? One to nazwisko poznały po prostu z plakatu, prawda, z postów zapowiadających wydarzenie. Nigdy nie widziały, nigdy nie słyszały, a były naprawdę niezwykle przejęte tym kinem. Te osoby obejrzały to na pewno z ogromnym zainteresowaniem, właśnie z takim przejęciem wręcz, później te rozmowy. No, długo będę pamiętać, prawda, panią, która mówi, że ona, mój Boże, jak ona się wzruszyła na tych pożegnaniach. Albo jedna z pań, która mówi, że do trzeciej w nocy z mężem, który jest Hiszpanem i historykiem, z którym się kłócili o rękopis Józefa Saragossy, w którym, bo on patrzył na ten film z punktu widzenia historyka i temu się nie zgadzało nic historycznie. On mówi, ale nie o to chodzi przecież. Więc to jest niezwykłe, prawda? Bo mówię, to, że odbędzie się jeszcze jedna konferencja naukowa, prawda? Na której się będzie powtarzało też pewne właśnie takie sądy już, prawda, które zastanę, albo się, prawda, znaleźć jakąś jeszcze inną metodologię, którą będzie można przystawić, mówiąc wszystko do tego kina. To jest mniej istotne niż to, że w tym roku w iluś tam kinach w Polsce, jasne, to nie były pełne sale też, też nie oszukujmy się, bo to pewnie też nie jest kino dla wszystkich, prawda, ale myślę, że to jest kino, i ta retrospektywa, ten rok, w którym każdy może znaleźć coś dla siebie.
Tak właśnie widzi teraz Wojciecha Jerzego Hasa Katarzyna Wajda. Przenosimy się w tym momencie do Korei Południowej, do Gwangju. Tam nagrałem rozmowę z Kim Hee-jung. Bardzo ciekawa rozmowa i tutaj będziemy mówić troszkę o tym, co reżyserka widzi dla siebie w twórczości Hasa, ale przede wszystkim będą tutaj wspomnienia związane z jej spotkaniem z reżyserem, jakim był wykładowcą Hasa, był wykładowcą specyficznym, no ale oczywiście dowiemy się też troszkę więcej o samej Kim, o tym skąd wzięła się w Polsce i jak za chwilę usłyszymy, wcale początkowo nie chciała pracować przy filmie i chciała się zajmować czymś zupełnie innym, ale też bardzo mocno związanym z polską kulturą i dopiero w pewnym momencie przeszła do kina i do tego, żeby uczyć się filmu. Kim Hee-jung to reżyserka, która stworzyła takie filmy jak Winogronowy cukierek, Ścieżki na śniegu, Francuska czy Dokąd chciałabyś pojechać, czyli film kręcony w Warszawie, jest wciąż bardzo mocno związana z Polską, mówi po polsku, jak za chwilę usłyszymy, i jej filmy niestety nie były w polskiej dystrybucji, ale były pokazywane podczas różnych festiwali i mam nadzieję, że jeszcze i ona się w Polsce pojawi i pojawi się też w audiowizualnym. No a teraz rozmowa z Kim Hee-jung o Wojciechu Jerzym Hasie.
Uwaga po polsku. Dzień dobry. Witam bardzo. Jestem Hee-jung Kim. Miło wam spotkać.
Jak to się stało, że trafiłaś do Polski? Bo wiem, że studiowałaś na początku w Korei teatr i reżyserię teatralną, ale ostatecznie związałaś swoje życie z filmem i do tego filmu dotarłaś właśnie przez Łódź.
No to nie było takie planowane, nie? To jest takie jak los poszło, tak można powiedzieć. I no najpierw teatr i potem chciałam studiować teatr, ale wtedy byłam bardzo młoda i taka zielona, nie miałam pojęcia, więc chciałam taki bardzo nowy kraj. I nie znając języka i kultura, nic. Ale tylko jeden nazwisko znałam, to było Jerzy Grotowski, więc wybrałam Polskę i przyjechałam. I chciałam zdawać egzaminu na szkołę teatralną w Krakowie. Nawet złożyłam papieru, ale oni w ogóle powiedzieli nie. My chcemy tylko, którzy mówią po polsku. I wtedy no, rozpacz miałam. Tam w McDonaldzie w Krakowie. Tak, siedziałam i potem... Ale ja uczyłam się języka polskiego w Łodzi, uniwersytecie, a oni mówili, że tam jest szkoła filmowa. I wtedy, o, to w takim razie może filmowa. I tak chciałam zdawać i zdałam. Ale niektórzy mówią, że a tak... Aż tu nagle, ale ja jako dzieciństwie bardzo, bardzo lubiłam filmu cały czas. Tylko, że najpierw lubiłam bardzo teatru i więc zawsze z teatrem miałam kontaktu, a potem trochę bałam się kamera, nie? I dlatego tak od razu chciałam, no można robić filmowie i na szczęście zdałam i... No i tak jestem.
Spotykamy się w Korei z powodu Wojciecha Jerzego Hasa, z powodu jego stulecia urodzin. W Seulu i w Gwangju odbywają się pokazy całej jego filmografii. Ja tutaj będę trochę, i opowiadałem już w Seulu trochę o Hasie i będę opowiadał w Gwangju. Ty też będziesz mieć taki wieczór poświęcony Hasowi, gdzie będziesz o nim opowiadać przy okazji filmu Jak być kochaną, który sobie wybrałaś. No i właśnie, opowiedz o Hasie, bo wtedy, kiedy studiowałaś, Has jeszcze wykładał, więc miałaś okazję go spotkać. Różne legendy krążą o Hasie jako wykładowcy, że był trudny, że się nie odzywał do studentów, że miał takich, których lubi i to była mniejszość, i takich, których nie cierpi i to była większość. Jaki ty miałaś z nim kontakt, jak go pamiętasz jako profesora?
Wow, więc... Bardzo się czuję dziwnie, że ja robię cine talk o Hasie, bo pan Has był mój drugi rok opiekunem filmowy i on w ogóle nie był mowny. A mój pierwszy rok filmu był niedobry, bo studiowałam teatru i potem z teatru od razu nie mogłam tak dojść do filmu. I dlatego dostałam trójkę i potem wróciłam do Korei, wtedy mój tata żył. Ja tak tacie mówiłam, że może ja no, przerobuję ta szkoła, bo jest niedobry chyba filmowy. On mówił, że no, jeżeli zaczynałaś, to skończysz. I dlatego wróciłam znowu do szkoły i pan Has po... wakacje, wróciliśmy drugi rok, ten słynny pan Has, wszyscy mówili, że on jest bardzo takie, no on miał nazwisko i wszyscy trochę bali się go. Ale wtedy ja nie za bardzo umiałam mówić po polsku teraz jak ja. I pan Has, dopóki teraz pamiętam, on mówił, że wakacje ja obejrzałam wasze etiuda. A tam było wszystkie telewizje. Wtedy telewizja to znaczy niedobry.
No, zwłaszcza dla Hasa, on nie lubił, on nigdy nie zrobił filmu dla telewizji.
No właśnie. I on tak, on bardzo mało mówił, ale kiedy mówił, wszyscy słuchali, nie? I tak mi tak patrzymy na niego, on mówi, że tam było tylko taki jeden film, to ta Koreanka. I tak wszyscy patrzyli na mnie i ktoś spytał, dlaczego ona dostała trójkę. Pan Kluba też dał trójkę, coś takiego mówił. I on nie chciał reagować, kto co mówi. I dopóki od tego momentu on jakoś mi cały czas akceptował. I cały czas ja daję jakieś praca domowa, nie? I scenariusz, scenopis i wszystko. I on od razu zawsze mówił, że tak. I wszyscy inni koledzy jakieś 5 razy, 6 razy daję jeszcze raz ta historia, nie? Swój scenariusz. Ale ja to w ogóle nie miałam problemu. I cała szkoła tak mówili, że pan Hasel lubi koreankę i tak dalej. Nie, nigdy nie mówię Hee-jung albo Kim, tylko koreankę. Bo to była jedna koreanka.
Kim była jedną z tych osób, które studiowały w łódzkiej szkole filmowej, która znajdowała pewne porozumienie z Hasem. Has bardzo sobie cenił tych, którzy mieli gdzieś podobne myślenie o języku filmowym, zwłaszcza pod kątem audiowizualnym. I były takie momenty, które szczególnie podnosiły ją na duchu, gdy chwalił ją właśnie za pewne nieoczywiste rozwiązania. Na przykład była taka sytuacja, kiedy w bardzo ciekawy sposób użyła dźwięku i nie wszyscy do końca rozumieli to użycie, ale Has zauważył to, bardzo to docenił, no i tego typu wydarzenia cementowały relacje studentki i wykładowcy.
A wtedy ja się czułam, że jakoś on akceptował mnie jako reżyserka. Ja się od tego momentu czułam się bardzo dumna z panem Hasem, znaczy z siebie chyba. I to dużo dało mi siły, żeby robić jako reżyserką wszystkie historie i zacząć swoje historie. I jeszcze on coś takiego mi opowiadał, że słuchaj, nie musisz zawsze pokazać realistycznie. Możesz pokazać inaczej. To było nauka, nie?
A czy to jest tak, że kiedy ty go jeszcze próbowałeś o coś dopytać, to jakby on się zostawał na tych komentarzach, o których ty mówisz, prawda? Że nie był takim człowiekiem bardzo dużo mówiącym.
On w ogóle nie mówił, nie pamiętam. On zawsze tak chodził bardzo wolnie, ale zawsze śmiał się. Zawsze ja mówię dzień dobry, on tak śmiał się i tak. Pamiętam jego takiego wzroki, ale nie, wtedy nie mówiłam bardzo dobrze po polsku. I teraz myśląc, jest bardzo mi szkoda, nie? Oglądając jego wszystkie filmy teraz, tego przeglądu, bardzo dobry filmów. Chciałam bardzo dużo zapytać, gdyby on żył. Ale teraz wtedy byłam bardzo młoda i to było 30 lat temu, albo 29 albo coś, więc dawno temu.
Opowiadałaś o Hasie jako o profesorze, natomiast będziesz teraz opowiadać podczas przeglądu o Hasie jako reżyserze, więc ciekawi mnie, kiedy ty odkryłaś to kino, kiedy odkryłaś Hasę jako filmowca i zaczęłaś oglądać te filmy i co twoim zdaniem w ogóle w kinie Hasa jest najbardziej ciekawego, najbardziej wyjątkowego?
Właśnie odnalazłam Hasa, raczej Saragosa, takie znane filmy, to już wiedziałam, ale teraz, ten przegląd teraz, obejrzałam jego początkowy film, czarno-biały, przed Saragosa. Super, mi się bardzo podoba Pętla, Pożegnanie, Rodzestanie. Specjalnie ci kobiety są główni role i oni pokazuje ich charakter jest bardzo tak oryginalny sposobie, że jakoś nie takie wzroki mężczyzny, tylko jako człowieka. Ci bohaterki są bardzo ciekawe. Głęboko to nie jest takie płaskie postacie, jest bardzo takie psychological.
Psychologia jest pogłębiona tych kobiecych postaci.
I dlatego mi bardzo interesowała mi się. No, trochę wstyd mówić o tym, że teraz dopiero odnalazłam, ale znałam jego znanie filmu, ale nie znałam w ogóle te początkowe filmy. Teraz bardzo jestem zauwiczona z jego początkowej czasie filmów. No.
Podczas swojego cinetoku w kinie w Gwangju będziesz mówić o Hasie przy okazji Jak być kochaną. Dlaczego ten film wybrałaś właśnie? Już trochę mówiłaś o tych postaciach kobiecych, ale ciekawi mnie, dlaczego ten film i ciekawi mnie, co twoim zdaniem nie Polacy z tego filmu wyciągną? Co Koreańczycy mogą w tym filmie znaleźć dla siebie? I Koreanki.
No, oczywiście ten film nie można mówić oprócz no, kraftówna, nie? Ta rola jest niesamowita. I już mówiłam ci, że oglądając ten opening, początkowy filmu, sceny, nie myślałam, że ten film idzie ta strona. Ten film, po prostu nie myślałam, że ten film jest o wojnie, o sensie opiarowanie i o tragedia historii. Bo nie wygląda, to wygląda trochę taki jakiś kobiecki inny film, myślałam, ale ta znalezienie tego historii przez kobiety, że naprawdę raczej ja myślę, że to jest jej opiarowanie. I no, ocalić Wiktora Cybulskiego. Ale też mi się bardzo podoba postaci Wiktora. On nie może wrócić do niej bez śmierci. Tak mi się wydaje. I to jest takie tragiczne, ale no, ja mogę rozumieć, bo jego natura jest tak, Wiktor, natura jest taki, że on potrzebuje widowni, ci ludzie. On chce pokazać. Ale tutaj mieszkanie Pelicji jest tylko jedna widownia, jedna bija i dlatego on nie może zadowoleni.
Jedna widzka tylko.
Tak, jedna widzka. Nie może być zadowoleni. Ale on wie, że on jest safe. On jest, jak to jest? Bezpieczny z nią. Ale on nie może wracać. To jest takie dla mnie bardzo ciekawe to było. I nie pokazuje to typowi. To pokazuje bardzo ciekawe w czasie, jak pan Has mi mówił, że nie realistyczne, tylko ten flashback jest takie bardzo psychologicznie ten momencie, akurat ten moment pokazuje dla mnie. Tak jak ja się czuję z nią, z jej głowie. Jestem z nią jako pasażerka z Warszawy do Paryżu jadę i z jej cała miłością. I dlatego bardzo chciałam pokazać koreański bijów i moi koledzy, moi przyjaciół będą przyjeść, bo Seulu też robię ten cinetok. Bardzo dużo zaprosiłam, żeby oglądać ten niesamowity film.
Takie są wspomnienia Kim Hee-jung. Tak jak mówiłem, bardzo ciekawe były te spotkania koreańskie. Pokazywanie polskiego kina za granicą zawsze jest niezwykle intrygujące, bo z jednej strony polskie kino ma pewien wymiar uniwersalny, ale z drugiej strony polskie kino ma też ten wymiar bardzo mocno lokalny. I on za każdym razem wybrzmiewa inaczej. W każdym kraju i w każdej kulturze wybrzmiewa inaczej. Ponieważ ja miałem przyjemność rozmawiać zarówno o szyfrach na przykład i o rękopisie znalezionym w Saragoście, to ten drugi film właśnie ma ten bardziej uniwersalny wymiar, ale z kolei ten pierwszy również bardzo intrygował Koreańczyków, których historia jest pod pewnymi względami, zwłaszcza historia dwudziestowieczna, podobna do naszej polskiej historii i to, w jaki sposób budował się pewien opór, opór artystyczny, opór obywatelski, w jaki sposób pewne wartości próbowały przetrwać gdzieś pod spodem, pod tym oficjalnym systemem, to jest coś, co Koreańczykom jest bardzo bliskie i co ich bardzo intryguje, oglądając właśnie takie filmy jak Szyfry. I teraz warto jeszcze na koniec troszkę podsumować Wojciecha Jerzego Hasa. Też chciałbym to zrobić od mojej takiej osobistej strony, bo wydaje mi się, że Naprawdę jest to twórca bardzo intrygujący. Twórca, który może się wydawać hermetyczny, ale też narosło, tak jak mówiła Kasia, wokół niego sporo mitów. I myślę, że te mity warto rozbić i warto tak otwierać się na to kino, przyglądać się temu, jak ono jest niezwykłe. Pewne rzeczy są oczywiście w nim świadomie hermetyczne i będą pewnie takie zawsze, ale może kilka takich wskazówek jeszcze co do tego, jak można na Hasa patrzeć od nowych stron, które przynajmniej ja zauważyłem, zajmując się nim bardzo głęboko w 2025 roku i przypominając sobie całość jego twórczości. Myślę, że jest coś takiego, że o Hasie oczywiście napisano książki, powiedziano o nim sporo w różnych wykładach, można te wykłady znaleźć w internecie, ale jeden z największych miłośników rękopisu znalezionego w Saragosie, czyli Tadeusz Sobolewski, bardzo często podkreśla, mówiąc też, opowiadając też o tym, jak spotyka się z odbiorem Hasa wśród na przykład, jak spotykał się z odbiorem Hasa wśród na przykład zagranicznych dziennikarzy, że czasami mówi się o Hasie w taki sposób trochę zbyt mądry, tak mówi Tadeusz Sobolewski, zwracając uwagę na takie bardzo detaliczne kwestie, takie bardzo erudycyjne, na różne szczegóły, które gdzieś w jego filmach się pojawiają, odnoszą do czegoś innego, do literatury, do malarstwa, ale skupiając się tak bardzo mocno na tych bardzo głębokich kontekstach, czasami trochę omija się to, o czym te filmy są i w czym mogą przyciągać kogoś, kto jeszcze tak mocno i tak głęboko w nich nie siedzi. Wydaje mi się, że bardzo ciekawym wstępem do twórczości Wojciecha Jerzego Hasa, czy takim dziełem, które może pomóc w wejściu w tę twórczość, jest książka, która niestety nie ukazała się po polsku, czyli książka wybitnej badaczki Anet Insdorf, która napisała po angielsku monografię Wojciecha Jerzego Hasa. I tam wyciąga z każdego filmu ten najważniejszy motyw, ale wydaje mi się w bardzo ciekawy sposób potrafi i dekodować te wątki, które są stricte polskie i tłumaczyć je też tym, którzy je do końca nie rozumieją, ale też wyciągać to, co w kinie Hasa jest uniwersalne i co jest bardzo intrygujące, bardzo ciekawe, no to też my czasami nie do końca zwracamy uwagę. Z jednej strony bardzo interesują Insdorf te wątki zakorzenienia w polskiej historii, w polskiej traumie, te opowieści o pamięci. Z drugiej strony oczywiście bliskość czy oddawanie hołdu w kulturze żydowskiej, która ma tutaj bardzo ogromne znaczenie. W Korei pytano między innymi o to, jakiego wyznania był Has, czy Has był religijny, bo przecież jego kino, zwłaszcza to późniejsze, jest przepełnione pewnym rodzajem metafizyki. Anet Insdorf sporo miejsca przeznacza na to, żeby analizować wątki jego fascynacji właśnie żydowskich, kabalistycznych, oświeceniowych, filozoficznych. Ciekawa jest ta metafizyka Hasa, właśnie bardzo nieoczywista. To zakończenie rękopisu znalezionego w Saragosie, o którym mówiła Katarzyna Wajda, jest przecież właśnie takie. Jest otwarciem się na jakąś cudowność świata, na jakąś magiczność świata, ale jednocześnie bardzo trudno zakorzenić to otwarcie się w jakiejś takiej tradycyjnej metafizyce, w jakiejś takiej tradycyjnej religii, a te późne, ostatnie filmy Hasa z jednej strony mają pewien element moralny, moralistyczny, no ale z drugiej strony mamy tutaj otwarcie się, czy wręcz takie pójście w zupełnie inną stronę niż w stronę na przykład katolicką, która nawet w ostatnim filmie jest pokazana w niezbyt chlubnym świetle. Troszkę te filmy Hasa od rękopisu w górę są takim kinem inicjacyjnym, gdzie wchodzi się w jakąś tajemniczość świata, odkrywa się jakieś magiczne symbole. I to może się kojarzyć też ze sztuką okołomasońską, taką jak na przykład czarodziejski flet między tymi późnymi filmami Hasa a czarodziejskim fletem też zachodzi pewna bardzo ciekawa relacja. Więc to kino Hasa jest cały czas tajemnicze. Jest zakorzenione w jakiejś konkretnej rzeczywistości, ale otwiera się też na coś zupełnie innego i zupełnie i bardzo intrygującego. Z drugiej strony zachęcam do tego, żeby obejrzeć wczesne filmy Wojciecha Jerzego Hasa. Bardzo często tak jest, że kiedy mamy jakiegoś twórcę, który tworzy duże dzieła, te duże, ważne, znane dzieła, to czasami w czymś, co jest tworzone niby na boku, albo w czymś, co jest tworzone zaraz na samym początku, w czymś małym, w czymś szkicowym, możemy znaleźć jakiś klucz do tego, kim dany twórca właściwie jest. I moim zdaniem oglądanie bardzo wczesnych filmów, czyli Harmonii i filmu Harmonia i filmu Moje Miasto, Oglądanie tych filmów daje bardzo dużo ciekawych takich kluczy do tego, czym właściwie jest sztuka Wojciecha Hasa. Pomaga trochę zrozumieć jego nastawienie do świata też. Jest to jakiś rodzaj takiego wyznaczenia kierunku. W Harmonii mamy opowieść o chłopcu, który ma pewne artystyczne zapędy i chce się im poświęcić jakby wbrew temu światu, który jest wokół. I to jest bardzo ważne, że u Hasa sztuka spełnia bardzo ważną rolę. Jest właśnie jakimś takim rodzajem zrozumienia świata głębszego i też skazuje w jakimś sensie na samotność. Trochę w Harmonii też to jest, że z jednej strony ktoś, kto jest bardzo wrażliwy artystycznie, widzi coś więcej w świecie wokół, ale jednocześnie sprawia to, że ta wrażliwość trochę go z tego świata wyobcowuje. Moje miasto to film bardzo szczególny, bo to film, którym sam Hast jest narratorem. To 50. rok, czyli bardzo wczesny czas. Króciutki film, ale w którym już widać tego bardzo dojrzałego tak naprawdę artystę, który patrzy na swoje rodzinne miasto, opowiada o swoim dzieciństwie, opowiada o swojej młodości, opowiada o swoich fascynacjach malarskich, bo Hass początkowo chciał być malarzem, był ilustratorem, potem przerzucił się na kino i zastanawiał się nawet w pewnym momencie, czy nie tworzyć kina animowanego, ale ostatecznie zaczął tworzyć kino fabularne, ale właśnie bardzo takie traktujące realizm w sposób zupełnie inny niż ci, którzy po prostu przyglądają się w rzeczywistości. Rzeczywistość jest dla niego pewnym punktem wyjścia do tego, żeby obudować ją i stworzyć z niej coś więcej. Wejść w głąb i przede wszystkim wejść w głąb indywidualnego odczuwania tej rzeczywistości. W moim mieście Hass opowiada o Krakowie, o tym, jak bardzo ten Kraków dawny też go w jakiś sposób ukształtował, że ten Kraków jego dzieciństwa, Kraków przedwojenny, to taki świat, który jest naznaczony sztuką, naznaczony pewną estetyką, która robiła ogromne wrażenie na tym małym chłopcu, ale też przyglądanie się sztuce wcale nie takiej wysokiej, tylko jakimś kuglarzom, jakimś ulicznym teatrzykom. Ta cudowność sprawiała, że on zaczął jakby tłumaczyć sobie świat właśnie poprzez sztukę. I to jest tam bardzo ciekawie pokazane. Zarazem jest to film, który też odnosi się do takiej podstawowej kondycji, która jest w filmach Hassa, czyli do bycia zamkniętym gdzieś w tęsknocie do jakiegoś świata, który nie ma. Hass bardzo wyraźnie w tym filmie tęskni za tym dawnym Krakowem, jakby opowiadał o sobie jako o człowieku, który jest ukonstytuowany przez ten świat, którego już nie ma. Wobec czego cały czas czuje się przez to, przynajmniej można tak domniemywać na bazie tego filmu, w jakiś sposób wyobcowany z obecnej rzeczywistości. To jest coś, co będzie bardzo bliskie większości bohaterów późniejszych filmów, od pętli już poczynając, i będzie źródłem bardzo wielu dramatów. A więc Hass jest reżyserem czasu, w dużym stopniu zajmującym się tym właśnie zjawiskiem i bardzo poetycko do niego podchodzącym. Jest reżyserem niezwykłym audiowizualnie, tworzącym bardzo konsekwentnie swój własny język, właściwie już od pierwszego filmu, i obserwując też te filmy po kolei, możemy widzieć, jak ten styl się rozwija, jak bardzo jest konsekwentnie tworzony, jak bardzo jest przemyślany też. I tutaj myślę zwłaszcza o Lalce, bo jest to film, w którym ten styl Hassa jakąś taką niesamowitą klarowność zyskuje, i jest to film taki bardzo piękny po pierwsze, i to jego spojrzenie na Lalkę i na postać Wokulskiego są bardzo oryginalne i wyciągają gdzieś z tej powieści coś bardzo ciekawego, bardzo hasowskiego, ale jednocześnie zakorzenionego w prozie Prusa, i może lalka hasowska też odżyje w jakiś sposób przy okazji tych nowych lalek, ale jednocześnie jest to taki film kaligraficzny, w jakimś sensie taki destylat stylu Hassa. No i jest to twórca oczywiście bardzo mocno zakorzeniony w literaturze i intrygująco znajdującym klucz do literatury poprzez właśnie audiowizualność kina. Jak sam mówił, literatura i muzyka to domena czasu, malarstwo to domena przestrzeni. To malarstwo oczywiście u niego jest też bardzo obecne, ale zupełnie inaczej obecne niż na przykład bywało u Andrzeja Wajdy. Nie poprzez wprost cytaty, ale poprzez stworzenie jakiejś bardzo indywidualnej malarskiej atmosfery. Na koniec chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach, to znaczy o tym, jak bardzo Has łączy się z kinem polskim, z innymi zjawiskami w kinie polskim, jak bardzo łączy się z kinem światowym, bo bardzo często powtarzamy jako takie trochę wytarte hasło o tym, jak bardzo Has jest osobny. I faktycznie jest to twórca bardzo osobny, ale nie na tyle wydaje mi się osobny, żeby zupełnie nie było połączeń między nim a tym, co było wokół niego. Styl Hasa jest bardzo specyficzny, a jednocześnie ta specyfika tego stylu oczywiście ustawia go jako twórcę osobnego, ale też moim zdaniem jako twórcę, który się gorzej nie starzeje, dlatego że nie jest swoimi rozwiązaniami estetycznymi tak bardzo przywiązany do epoki, w której tworzy. Przez to, że jest własny, że idzie własną ścieżką, to ten jego język filmowy jakby zawsze jest poza czasem. Jest anachroniczny w tym sensie, że nie pasuje do swojej epoki do końca, ale przez to w każdej epoce może być oglądany jako aktualny. I to jest moim zdaniem bardzo ciekawe. I to jest ta osobność Hasa, ale jeśli chodzi o to, co łączy go z różnymi innymi zjawiskami, co moim zdaniem pokazuje, że Has był artystą bardzo świadomym tego, co się wokół dzieje i chcącym zabierać głos, tylko zabierać głos na własnych warunkach, po swojemu i zwracając uwagę na to, co dla niego jest ważne. Z jednej strony mówi się czasami o tym, że Has odżegnywał się od polityki w kinie. Nie chciał tworzyć kina politycznego, mówił o tym wprost i faktycznie gdzieś w tej polityczno-społecznej kwestii nie odnajdywał się, przynajmniej w taki sposób bardzo dosłowny, ale przecież duża część jego filmów, zwłaszcza tych jeszcze sprzed tego okresu wielkich produkcji, odnosi się do Polski i do polskiej historii. Mówi się czasami, że Has jest zupełnie osobną postacią w polskiej szkole filmowej, że nie do końca do niej pasuje. Ja się trochę nie zgadzam z tym stwierdzeniem, bo przecież Wojciech Jerzy Has jest częścią tej formacji polskiego kina, która tak naprawdę stoi wielkimi indywidualnościami. Jak popatrzymy na kino Kawalerowicza, na kino Wajdy, na kino Munka i właśnie na kino Hasa, no to będziemy mieli pewną wspólność jakiejś tematyki, pewnych rzeczy, jeśli chodzi o podejście, ale jednak są to twórcy zupełnie inni, mówiący zupełnie innymi językami, każdy z nich jest wybitny. I jeśli można stwierdzić, że Polska Szkoła Filmowa wśród tych najwybitniejszych dzieł zajmuje się tym, jakie rany zostały, zwłaszcza takie wewnętrzne, emocjonalne rany, zostały po II wojnie światowej, jak sobie z nimi radzić, no to tutaj kino Wojciecha Jerzego Hasa bardzo się w to wpisuje. Nawet mimo tego, że nigdy Has wojny wprost nie pokazuje. Ale przecież czym jest na przykład Popiół i Diament, jak nie opowieścią właśnie o tych wewnętrznych ranach całego społeczeństwa. Wajda mówił, że kino pokolenia szkoły polskiej jest kinem, które ma opowiadać w imieniu tych, którzy odeszli, ma w jakimś sensie wywoływać ich duchy i mówić to, co oni chcieliby powiedzieć i woła o pamięć o nich, no ale jednocześnie jest jakąś opowieścią o tej żałobie, o tej stracie i o tym, jak sobie z nią radzić i żałobie za tymi, którzy odeszli i jak sobie radzić z tą traumą, którą się przeżyło. U Hasa jak najbardziej to się pojawia i pojawia się na przykład w Pętli. I chociaż Pętla jest teoretycznie opowieścią o świecie dalekim od wojny, bo się o niej nie wspomina, to jednak po pierwsze wiemy, w jakim kraju przecież Pętla się dzieje, ale nawet jak widziałem w Korei, kiedy pokazuje się ten film osobom skądinąd, to wydaje się trochę, że Pętla dzieje się w jakimś świecie postapokaliptycznym, że jest to film, który pokazuje świat absolutnie zniszczony i to zniszczenie tego świata powoduje też wewnętrzne zniszczenie jego bohaterów i to jest bardzo zrozumiałe na poziomie takich wizualnych symboli. I Pętla jako film postapokaliptyczny, no to może być tą apokalipsą właśnie wojna i to wojna ustawiła psychikę bohaterów w taki, a nie inny sposób. A więc wpisuje się tutaj Has jak najbardziej w polską szkołę filmową i nawet tam, gdzie jest polemiczny z pewnymi sposobami, w jaki opowiada się w Polsce o II wojnie światowej, no to cały czas opowiada o tych ranach. Nie pokazuje nigdy wojny w pożegnaniach na przykład, ale pokazuje, jakie konsekwencje miała wojna i co zrobiła z całym polskim, czy z dużą częścią polskiego społeczeństwa, zwłaszcza z polską inteligencją. no, w Jak być kochaną i w szyfrach, dochodzimy chyba do tego, co w przypadku Hasa jest kluczowe, jeśli chodzi o jego opowieść o Polsce. Mam takie wrażenie, że Has bardzo mocno nie zgadzał się na te dominujące mitologie wojenne i bohaterskie, które obecne są w polskiej historii i zwłaszcza obecne są wśród polskiej inteligencji i w jakiś sposób się z nimi wadził. W szyfrach i w Jak być kochaną, bardzo poruszające, choć bardzo różnych od siebie filmach, dotyka tematu tych wszystkich ofiar i tych wszystkich, którzy się poświęcili, a których poświęcenie nie do końca zostało zauważone albo nie jest gdzieś zapisane w oficjalnej mitologii wojennej, jaka w polskiej kulturze funkcjonuje, w Jak być kochaną, i zwraca się tak naprawdę do tych postaci, które rzadko są uznawane za bohaterów. Jego filmy nie są o żołnierzach, są o cywilach, o kobietach i o dzieciach. I to zderzenie tego, jak inaczej odbierały te osoby czas wojny, jest bardzo bolesne. I oczywiście w Jak być kochaną mamy tą polemikę, jak się często mówi, z Popiołem i Diamentem. Mamy postać kobiety, która w taki sposób wykazała swoje bohaterstwo, że nie może się nim pochwalić i będzie to swoje bohaterstwo i swój dramat nosić zawsze w sobie. Ono będzie nieodgadnione w jakiś sposób przez otoczenie. Szyfry to z kolei film, który konfrontuje ze sobą postawę dwóch synów, którzy inaczej przeszli czas wojny, i ojca, który z kolei jest tym wielkim bohaterem walczącym za granicą i który wraca do swojej ojczyzny, ale traumy ojca i traumy synów są zupełnie sobie obce, nie są w stanie siebie nawzajem zrozumieć, bo choć przeżyli wojnę, to przeżyli tak naprawdę coś zupełnie innego. Wojna w kuchni, wojna w korytarzu, wojna w prywatnym domu, wśród prywatnych ludzi była zupełnie innym zjawiskiem niż wojna na polach bitewnych, ale o tej wojnie prywatnej, o tej wojnie toczonej w mieszkaniu nikt nie będzie pamiętał. No a w szyfrach jeszcze mamy sytuację bardzo dużego zaplątania, gdzie życie prywatne w tragiczny sposób łączy się z tym życiem wojennym i prowadzi do wielkiej tragedii, w której podział na ofiary i katów jest bardzo nieoczywisty. I to jeszcze łączy się też ze specyficznym wyborem literatury, na której bazuje Has, kiedy opowiada o tych kwestiach wojennych, bo nawiązuje do, czy bazuje na prozie Dygata, na prozie Brandysa, czyli twórców, którzy znani są z tego, że w jakiś sposób właśnie prowokują tę polską inteligencję. Z jednej strony się z niej wywodzą, ale z drugiej strony w jakiś sposób ją dekonstruują, tak, ją trochę prowokując. No i nad tym wszystkim oczywiście wisi widmo Gombrowicza, którym Has się bardzo fascynował i którego ostatecznie nigdy nie zekranizował, ale między innymi jest bardzo ciekawy esej Nataszy Korczarowskiej-Różyckiej na temat szyfrów, właśnie o tym gombrowiczowskim rdzeniu tego filmu, że cały ten taki mistyczny, poetycki wątek bazujący na słowackim tak naprawdę jest też wadzeniem się z jakąś taką polską mitologią i z polskim imaginarium ofiarniczym, gdzie Has próbuje wnieść trochę czegoś innego. Ciekawe też jest to, że przy tej całej poetyckości szyfrów i przy różnych warstwach też stylistycznych tego filmu mamy tam też warstwę jakby dokumentalną, trochę jakby nowofalową, gdzie Has pokazuje współczesny Kraków i konfrontuje historię, którą opowiada, z jednej strony z taką właśnie XIX-wieczną romantyczną mitologią, a z drugiej strony z tymi zwykłymi ludźmi, którzy chodzą po tym współczesnym Krakowie czy ówczesnym Krakowie. I okazuje się, że ci wszyscy ludzie niosą w sobie jakiś dramat. Jeśli Andrzej Wajda mówi do Polski jako do jakiejś wspólnoty, to Has zastanawia się, kim jest ta wspólnota, czy ona faktycznie jest wspólnotą. A może ci wszyscy ludzie przeżyli okres wojny w tak różne sposoby, że tak jak czas u Hasa jest wzajemnie niesynchronizowalny, bo każdy żyje w swoim, to też każdy w tej Polsce żyje z jakimś własnym dramatem, który jest niewypowiedziany. I tak naprawdę ci wszyscy, którzy te dramaty przeżyli, nie za bardzo potrafią się na ten temat ze sobą skomunikować. To jest ciekawy wątek i myślę bardzo interesujący, i też jakiś komentarz do polskiego mieszczaństwa czy polskiej inteligencji, które krytycznie, wydaje mi się, właśnie Has oceniał, mimo że się z tego świata wywodził. Pojawia się też w Nieciekawej historii, absolutnie wybitnym filmie, wartym odkrywania, gdzie na bazie Czechowa Has opowiada historię człowieka, który jest ze świata inteligenckiego, ze świata artystycznego, ale jednocześnie czuje się w nim całkowicie wyobcowany, a jedyna osoba, z którą może znaleźć jakieś głębsze porozumienie, z tą osobą nie może spełnić swojej relacji. To jest to, co pokazuje, że Haas tak naprawdę o Polsce jednak opowiada, jednak jest jej blisko, mimo tego, że nie jest reżyserem politycznym. A z drugiej strony, na koniec chciałem też powiedzieć o tym, że Haas jest też jakoś, czy da się go wpisać też w kino światowe, w kino dwudziestowieczne. Mimo jego osobności, pewne podobieństwa i pewne paralele istnieją. Z jednej strony Haas zawsze mi się kojarzył z dwoma zupełnie różnymi, ale wywodzącymi się z neorealizmu włoskimi mistrzami. Z jednej strony Haas ma coś wspólnego z Viscontim. Visconti to również pochodzący twórca z pewnej bardzo konkretnej grupy włoskiej arystokracji. Człowiek, który jest bardzo zapatrzony w przeszłość, którego bohaterowie są bardzo zapatrzeni w świat, którego już nie ma i są przez ten świat skonstruowani. I z jednej strony za nim tęsknią, ale z drugiej strony zdają sobie sprawę z tego, że ten świat musi minąć, że takie jest prawo dziejów. Ale to patrzenie cały czas wstecz na te minione estetyki, życie w jakimś sensie, światem już nieistniejącym, który stara się utrzymać przy życiu. To jest coś, co jest i bardzo charakterystyczne dla Viscontiego i jest bardzo hasowskie. Ale z drugiej strony mamy Felliniego. Maria Kornatowska, przyjaciółka Haasa, ale też wielka znawczyni Felliniego, zwracała uwagę na to, że istnieje jakieś porozumienie między Fellinim, Schulzem i Cantorem. Fellini i Schulz być może, czy Fellini być może nie znał prozy Schulza, ale jest mu bardzo bliski, nawet być może bardziej bliski niż Haas, który Schulza ekranizował, ale z kolei Haas, podobnie jak Fellini, to jest zresztą taki wątek bardzo taki wysoko modernistyczny, też jakby uważa, że tak naprawdę jedyne co mamy to nasza pamięć. Żyjemy w naszej pamięci, ona jest naszą rzeczywistością i ten taki kufer z jakimiś przedmiotami z przeszłości, jest, które żyją tak naprawdę w naszej pamięci, ten kufer naszej pamięci jest czymś bardziej realnym niż rzeczywistość, która jest wokoło i też w późniejszych filmach, zwłaszcza Felliniego, gdzie Fellini już tworzy taki własny świat, niczym jakiś demiurg, to jest tutaj coś bardzo podobnego między tym wystawnym późniejszym Fellinim i tym wystawnym późniejszym Haasem. A myślenie o czasie jest też bliskie bardzo Alanowi René. Myślenie o pamięci, o tym jak pamięć funkcjonuje, jak bardzo jest zwodnicza, ale jak też wskazuje nas na pewien rodzaj wyizolowania, to jest to powiązanie między Alanem René i Wojciechem Jerzym Haasem. I trochę jeszcze bardzo oczywiście René inspirował się Peter Greenaway. Nie wiem, na ile Peter Greenaway oglądał filmy Wojciecha Jerzego Haasa, ale mam wrażenie, że pewne stylistyczne podobieństwa estetyczne w ruchu kamery, w traktowaniu przestrzeni istnieją w tych filmach Greenawaya z lat 90., w tych jego filmach, które dzieją się w takich teatralnych przestrzeniach, gdzie pewne elementy, pewne travelingi, pewne też traktowanie przedmiotów jest troszeczkę podobne. Być może Haasa oglądał Greenawaya, być może Haasa oglądał Sasza Wierny, czyli jego operator, który też współpracował z Alanem René, a być może jest tutaj po prostu jakaś zbieżność pewnych estetycznych wrażliwości. I jeszcze dwa takie powiązania, które są mniej oczywiste. Z jednej strony Haas wydaje mi się dobrze komponować z kinem Charlie'ego Kaufmana, czyli z kinem dużo nowocześniejszym, kinem, które byśmy już nazwali kinem postmodernistycznym, ale Charlie Kaufman z tymi swoimi opowieściami o ludziach też wysoko wrażliwych, często artystach, którzy są całkowicie zamknięci we własnym świecie i których wrażliwość i uprawianie sztuki skazuje na to tak bardzo zamknięcie się we własnej głowie, mieszkanie w niej, że właściwie nie są w stanie się skonfrontować z światem realnym. Coś jest podobnego między niektórymi koncepcjami, które pojawiają się u Haasa i u Charlie'ego Kaufmana. A na końcu być może najmniej oczywiste, może zaskakujące połączenie, ale jedno z moich ulubionych, bo takie, na które wpadłem już dawno temu i to nie jest absolutnie połączenie realne, to znaczy nie sądzę, żeby Ridley Scott był fanem Wojciecha Jerzego Haasa, ale kto wie, ale czasami w sztuce, w kulturze takie ciekawe, nieoczywiste jakieś konotacje się pojawiają. Mianowicie Blade Runner, Łowca Androidów, to jest film, który jest bardzo haasowski i w swojej estetyce, i w tematyce, którą porusza. Proszę kiedyś kiedyś nad tym się zastanowić, jak wiele wątków jest podobnych. Ta duchologiczność Blade Runnera, to ta próba łapania przeszłości, też zamknięcie przeszłości w przedmiotach, gdzie te przedmioty są nośnikiem jakiejś pamięci, właściwie często jedynym. W szyfrach mamy też opowieści o fotografii, o tym, jak fotografia czasami jest jedynym nośnikiem pamięci, jednocześnie zafałszującym, czy fałszującym tę pamięć, i w Blade Runnerze jest coś podobnego. Całe te przestrzenie, w których poruszają się bohaterowie, które są niby z przeszłości, ale jednak wołają o jakąś pamięć związanej z zapomnianą przeszłością, to jest bardzo tutaj mocne. I też mamy postać J.F. Sebastiana, w jakimś sensie artysty, twórcy sztucznych postaci, który jest bardzo hasowską postacią. Bardzo hasowską osobą, która żyje też w takiej przestrzeni, gdzie wokół są te zabawki ubrane jeszcze w jakieś stare kostiumy. Zwróćcie uwagę, jak bardzo podobnie ta przestrzeń J.F. Sebastiana wygląda do pewnych scen w sanatorium pod Klepsydrą, gdzie mamy już te zepsute mechanizmy, zepsute manekiny, które ujawniają swoją mechaniczność. Jak bardzo, bardzo to jest podobne, jak ze sobą rozmawia. Mam takie mocne wrażenie, że gdyby Wojciech Jerzy Haas kręcił filmy w Stanach Zjednoczonych, to być może nakręciłby właśnie Blade Runnera. I jeszcze pojawia się ten wątek noir, który przecież też jest obecny gdzieś w pętli. W pętli zauważyła to koreańska publiczność, pytając właśnie o to, czy że w pętli czuć ten wątek takiego postapokaliptycznego noiru i czy Wojciech Jerzy Haas być może inspirował się kinem noir. O takie pytanie między nimi zostało zadane. Więc gdzieś możemy ustawiać tego Stanleya Kubricka na mapie i polskiego, i światowego kina w wcale taki nieoczywisty sposób. Annette Insdorf w swojej książce zauważyła, pisząc o Lalce, że właśnie jest to taki trochę Stanley Kubrick polski i myślę, że to też jest ciekawe połączenie. No i warto wracać do Haasa. Haas oczywiście po 1989 roku uczył w łódzkiej szkole filmowej, ale już nie nakręcił żadnego filmu. Nie potrafił się paradoksalnie odnaleźć w tym świecie posttransformacyjnej wolności. Przeżywał to bardzo mocno. Jeśli się poczyta nieliczne wywiady, późne wywiady z Wojciechem Jerzym Haasem, to widzimy, że jest to twórca, który czuł się bardzo zgorzkniały i który czuł bardzo mocno, że to, co robi, już nie ma sensu, nikt nie chce oglądać jego filmów i może to w ogóle był błąd. Zostanie filmowcem, może trzeba było robić coś zupełnie innego. I wracając do niego, możemy próbować udowodnić, czy nie miał racji, no bo to jest wielki poeta niespełnienia, taki wyrafinowany czarodziej obrazu, badacz różnych wymiarów czasu, oniryczny surrealista. Na swój sposób był zawsze jednak bliski rzeczywistości, bliski swojego kraju, ale i bliski światu. I takie jest jego kino, mówiące własnym szyfrem, lecz szukające porozumienia z każdym. W końcu nawet jeśli to opowieści o wyobcowaniu, to po coś się je opowiada, żeby do kogoś trafić. Więc miejmy nadzieję, że i do nas jeszcze będzie trafiał. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do następnego odcinka. Oglądajmy Haasa.